Zapraszamy Was do kolejnej serii podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami. Rozmowę prowadzi Natalia Lubińska.
Powitajmy naszą kolejną rozmówczynię, Paulinę Hobot, jedną z najbardziej sympatycznych studentek gdańskiej sinologii. Paulina może się pochwalić wieloma talentami. Od płynnego mówienia po chińsku, poprzez grę na skrzypcach i hulusy, aż do sukcesów naukowych. Jak na czasy pandemiczne przystało, łączymy się zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd wziął się pomysł na studia sinologiczne?
Muszę przyznać, że tak naprawdę moje pierwsze zaciekawienie Chinami zaszczepiła we mnie moja starsza siostra. Parę lat temu uczyła się na uczelni fakultatywnie języka chińskiego i to jej opowieści zainspirowały mnie do poznania lepiej tego kraju. Gdy dowiedziałam się, że na Uniwersytecie Gdańskim jest taki kierunek jak sinologia, to od razu zdecydowałam, że właśnie to chciałabym studiować.
Masz za sobą 2 lata nauki języka chińskiego. Powiedz, czy wybierając ten kierunek miałaś jakieś wyobrażenie o tych studiach?
Liczyłam, że dzięki sinologii w ciągu 3 lat nauczę się płynnie mówić w języku chińskim i będę mogła poznać chińską kulturę czy historię. Jednak nie miałam innych wyobrażeń. W tamtym okresie w gronie moich znajomych nie było żadnej osoby, która ukończyłaby taki lub podobny kierunek, więc można powiedzieć, że to ja przecierałam szlaki.
To, co mówisz o popularności studiów sinologicznych wśród Twoich znajomych, jest bardzo ciekawe. Od razu mogę dodać, że sinologia zawsze znajduje się w top 10 wybieranych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim, ale mimo to od wielu lat jest odbierana jako niszowa. Być może wynika to z opinii, że język chiński jest jednym z najtrudniejszych do opanowania lub małej liczby studentów przyjmowanych na pierwszy rok. A zdradź nam, czy to początkowe wyobrażenie o studiach pokryło się z dzisiejszymi odczuciami.
Nie sądziłam, że poziom nauki języka chińskiego będzie aż tak wysoki. I to z pewnością bardzo mnie zaskoczyło. Od początku studiów zajęcia były bardzo intensywne, ale dzięki temu już po pół roku nauki ja i moi koledzy z roku byliśmy w stanie zdać certyfikat z języka na poziomie średnio zaawansowanym. Mimo, że prawie wszyscy zaczynaliśmy bez znajomości jednego znaku czy bez umiejętności powiedzenia nawet dzień dobry. Ten poziom przerósł moje wszelkie oczekiwania. Co więcej, nie spodziewałam się też, że sam język chiński oraz chińska kultura tak mnie zainspirują. I to właśnie ze względu na to rozważam kontynuację nauki w tej dziedzinie.
Podczas całej swojej edukacji na pewno spotkałaś się z różnymi metodami stosowanymi przez nauczycieli języków obcych. Wiem, że na studiach języka chińskiego uczą Was głównie native speakerzy. Na pewno miałaś jakieś spostrzeżenia do ich podejścia prowadzenia zajęć. Czy mogłabyś nam przybliżyć różnice w nauczaniu języków obcych przez Polaków i przez Chińczyków?
Po pierwsze, myślę, że nie ulega wątpliwości, że native speakerzy są najlepszymi nauczycielami języków obcych, szczególnie w przypadku języka tak trudnego jak chiński. Chińscy nauczyciele często wplatali w swoje zajęcia historie opisujące życie czy zwyczaje w Chinach, dzięki czemu oprócz nauki gramatyki czy nowych słów, lekcje były świetnym źródłem wiedzy kulturowej z pierwszej ręki.
Miałaś okazję 2 razy wziąć udział w prestiżowym konkursie Most do języka chińskiego, współorganizowanym przez Wydział Edukacji Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Powiedz, jak wyglądała tegoroczna edycja i co właściwie było dla Ciebie największym wyzwaniem?
W poprzednich latach każdy reprezentant, który dostał się do kolejnego etapu, finansowany miał wyjazd do Chin, żeby tam zwiedzać kraj, a następnie wziąć udział w nagraniach finału transmitowanego przez chińską telewizję. Finał zawierał trzy kategorie, a mianowicie przemowę, konkurs wiedzy oraz pokaz talentów. Niestety w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, konkurs odbył się całkowicie zdalnie, co tym samym zmieniło całą jego wcześniejszą strukturę. Tegoroczne finały składały się z dwóch części. Testu z wiedzy o kulturze, literaturze czy sztuce chińskiej przeprowadzonego w aplikacji oraz z nagrania vloga. Każdy uczestnik musiał przygotować krótki, 3-minutowy film o sobie, w którym pokaże swoje miasto, zainteresowania czy też talenty. Ja pokazałam piękną gdańską starówkę, a następnie w scenerii Parku Oliwskiego zagrałam na skrzypcach chiński utwór. Kolejnym etapem było głosowanie przez widzów, czy też przez inne osoby, na podstawie którego przydzielono dużą część punktów. I muszę przyznać, że największym problemem dla mnie było zdobycie właśnie głosów, gdyż sam konkurs niestety nie jest znany poza środowiskiem sinologicznym w Polsce.
Warto dodać jeszcze, że metoda głosowania na najlepszych uczestników nie była najprostsza. Z tego co sama pamiętam, głosować można było przez 2 czy 3 aplikacje, a nie ze wszystkich można było korzystać poza Chinami.
Niektóre nie były dostępne, a niektóre, te, które już można było ściągnąć na telefon, nie zawsze były w języku angielskim, co też dla osób nieznających języka chińskiego było ogromną przeszkodą.
Jak wyglądały kolejne etapy, do których zakwalifikowały się osoby z największą liczbą głosów?
W tym roku finał składał się aż z 4 części. W pierwszej części brali udział reprezentanci z każdego kraju, który zakwalifikował się do konkursu. W sumie było to 100 osób. Następnie na drodze głosowania oraz wyników z testów wiedzy do kolejnego etapu dostało się 30 osób z całego świata, czyli po 6 osób z każdego kontynentu. Następnie grupa ta zawęziła się do 15 osób i wielki finał odbył się w gronie 5 osób, po 1 osobie z każdego kontynentu.
Ty znalazłaś się w gronie 100 najlepszych uczestników z całego świata jako jedyna reprezentantka Polski. Za to należą się oczywiście gratulacje, szczególnie, że twoja przygoda z chińskim właściwie dopiero się zaczęła. Jeszcze dorzucę od siebie, że nie jest to pierwszy raz, gdy gdańska sinologia święci triumfy w tym konkursie. Tak się składa, że od 4 lat Polskę w ogólnoświatowych finałach reprezentują studenci przygotowywani przez nauczycieli Instytutu Konfucjusza w Gdańsku. A jeszcze z czystej ciekawości chciałabym Cię podpytać o ten test wiedzy, który był częścią rywalizacji. Pamiętasz może, jakie pytania się najbardziej zaskoczyły?
Muszę przyznać, że pytania były bardzo trudne. Od nazwy na technikę wytwarzania papieru do kaligrafii, przez przysłowia wiszące przy wejściu do gabinetów lekarskich, kończąc na różnych datach historycznych.
Z tymi datami historycznymi, biorąc pod uwagę, jak długo istnieją Chiny, to mogło być naprawdę wesoło, ale rozumiem, że poradziłaś sobie z tym testem łączącym wiedzę z zakresu kultury, sztuki i języka.
Uważam, że poradziłam sobie, mimo że pytania też były napisane dosyć trudnym językiem i również zawierały często, można tak nazwać, gramatyczne pułapki, gdyż czasem również trzeba było dokończyć różne przysłowia, więc uważam, że biorąc pod uwagę fakt, że skończyłam dopiero 2 lata sinologii, poradziłam sobie całkiem dobrze.
Jednym z etapów konkursu jest prezentacja talentu związanego z chińską kulturą. Z tego co pamiętam, ty wybrałaś grę na flecie zwanym hulusy. Skąd wzięła się twoja pasja do muzyki i jak udało ci się nauczyć gry na tym chińskim instrumencie?
Moja pasja do muzyki pojawiła się już od najmłodszych lat. Zanim dobrze potrafiłam mówić, biegałam radośnie po domu, śpiewając i zachęcając domowników do oglądania moich mini koncertów. Gdy miałam 7 lat, rozpoczęłam naukę w szkole muzycznej na skrzypcach i dlatego też to właśnie na skrzypcach grałam w moim vlogu. Muzyka zawsze była nieodłącznym elementem mojego życia i moją pasją, dlatego chętnie eksploruję nowe gatunki muzyczne, instrumenty i zbieram nowe doświadczenia. Gdy pierwszy raz zobaczyłam hulusy, postanowiłam, że chciałabym się nauczyć gry na tym instrumencie. Niestety ze względu na pandemię ciężko było znaleźć kogoś, kto mógłby udzielić mi lekcji, więc zostałam zmuszona szukać pomocy w internecie. Na chińskich stronach znalazłam wiele filmów uczących gry i to w ten sposób udało mi się nauczyć podstaw.
Czyli właściwie można powiedzieć, że źródłem Twoich inspiracji i nauczycielem muzycznym był internet.
W przypadku hulusy niestety tak. A może istety, dlatego że mogłam zobaczyć uznanych mistrzów chińskich grających na tym instrumencie i zdradzających swoje sztuczki.
Masz talent muzyczny i domyślam się, że łatwiej Ci było opanować gry na hulusy niż przeciętnemu studentowi. Na pewno podczas swoich przygotowań mogłaś zauważyć różnicę między chińską muzyką a dobrze Ci znaną muzyką z domu rodzinnego. Jaka jest Twoim zdaniem charakterystyczna cecha melodii z Państwa środka?
Chciałabym zacząć, że na hulusy może nauczyć grać się każdy, tak jak na flecie prostym, dlatego że wystarczy wytworzyć odpowiedni strumień powietrza, odpowiednio ułożyć palce i już można wydobywać piękne dźwięki. Ale muzyka chińska, taka tradycyjna, sama w sobie jest na pewno zupełnie inna od muzyki, do której przyzwyczajone jest europejskie ucho. Ze względu na często większą piskliwość instrumentów, tak jak jest w przypadku hulusy, czy też może większą złożoność i inne skale dźwiękowe używane w muzyce chińskiej od wieków.
Wcześniej wspominałaś, że przez wiele lat uczęszczałaś do szkoły muzycznej. Czy podczas swojej edukacji spotkałaś się z chińskimi twórcami lub utworami? Ponieważ wśród Azjatów niezwykle popularna jest muzyka klasyczna, na przykład dzieła Chopina czy innych twórców europejskich. I zastanawiam się, czy ta fascynacja działa w obie strony.
Jeśli chodzi o porównania, to w etapie mojej edukacji pojawiły one się tylko w przypadku skal muzycznych. Niestety, jeśli chodzi o instrumenty czy o analizę muzyczną, nic takiego, przynajmniej na moim etapie nauki, się nie pojawiło, z czego niestety ubolewam, ale trzeba też przypomnieć, że w samych Chinach szkoły muzyczne często też są podzielone na segmenty zajmujące się tradycyjnymi instrumentami chińskimi, a instrumentami europejskimi, więc nawet tam ciężko zauważyć tą taką syntezę tych instrumentów i tej wiedzy. Pierwsze moje spotkanie z chińskimi instrumentami nastąpiło dopiero na studiach, co jednak nie zmienia faktu, że od razu mi się spodobały i muzyka chińska bardzo mnie zainspirowała.
Cieszę się, że masz takie odczucia w kontekście muzyki chińskiej, która nie zawsze jest doceniana przez europejskich odbiorców, ale to pewnie wynika z wrażliwości naszych uszu na wysokie dźwięki. Na sam koniec chciałabym Cię zapytać. Jesteś na trzecim roku sinologii, zbliża się czas pisania prac dyplomowych. Jaki masz pomysł na licencjat i czy jest może związany z Twoją muzyczną pasją?
Mój pomysł na licencjat mimo wszystko nie jest związany z moją muzyczną pasją. Postanowiłam pisać o chińskiej filozofii, a mianowicie skupić się na taoizmie i konfucjanizmie, które niewątpliwie są bardzo ważne dla Chińczyków, ukształtowały tożsamość kulturową i wzorce zachowań w chińskim społeczeństwie.
Teraz mnie zaskoczyłaś, bo temat twojej pracy licencjackiej jest niezwykle ambitny i nie znam wielu osób, które bliżej zaprzyjaźniają się z filozofią. Powiedz, na jakim etapie pisania pracy jesteś?
Jeszcze jestem na wczesnym etapie. Pracę będę dopiero zaczynać pisać, ale mam już koncept, część bibliografii, więc teraz muszę tylko przejrzeć wszystkie artykuły i przeczytać książki i jestem gotowa, żeby wdrążyć się w temat i zacząć pisać moje własne mini dzieło.
A korzystasz z chińskojęzycznych źródeł w trakcie pisania?
Korzystam z źródeł chińskich, ale tylko tych przetłumaczonych na język angielski, dlatego że filozofia jest tematem samym w sobie dość trudnym, używającym często specyficznego słownictwa i jednak po tych 2 latach nauki języka chińskiego nie czuję się gotowa, żeby przeczytać i przebrnąć przez takie materiały w języku chińskim.
Powiem szczerze, że nawet po studiach humanistycznych prowadzonych w języku polskim, których filozofia jest nieodłącznym elementem, przyswojenie tekstów poświęconych tej tematyce jest bardzo ambitnym zadaniem. Tym bardziej podziwiam Ciebie za odwagę i mam nadzieję, że będzie to jedna z najlepszych prac na gdańskiej sinologii. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za Twoje muzyczne pasje, ukończenie studiów z wyróżnieniem i dalsze życiowe plany.
Bardzo dziękuję.